Dzień dobry. I to jest ten moment, kiedy wyborczy kurz powoli opada i możemy wrócić do rzeczywistości, spoglądając z pozycji bezpiecznego dystansu na to, jak owa rzeczywistość wygląda. Naprawdę niezaćmiona słowami, zaklęciami, które mają nam narzucić pewną interpretację, a tym właśnie zajmowali się wczoraj w tym pierwszym powyborczym dniu, szanowni panowie i panie politycy. Zaczynamy od portalu TVN24. Tutaj niezwykle ciekawy artykuł. 10 najciekawszych faktów o wyborach. Sytuacja w sejmikach. No cóż, pamiętamy słowa Donalda Tuska. One cały czas dźwięczą mi w głowie, powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej, że mogą przejąć władzę praktycznie we wszystkich sejmikach, może nawet w tym podkarpackim. No i co z tego wyszło? Na Mazowszu wygląda na to, że wygrał PiS, ale jest to pyrusowe zwycięstwo. 21 mandatów dla PiSu, zdolność koalicyjna zerowa. Żeby rządzić, trzeba mieć 26 mandatów, czyli będzie rządzić Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. A spójrzmy sobie na inne województwo, które miało być w rękach Platformy Obywatelskiej. Województwo lubuskie to wiadomo, że zostało zdobyte przez ekipę Donalda Tuska. Natomiast zobaczmy, jak wygląda lubelskiego. Tutaj akurat nie ma. Świętokrzyskie weźmy. 16 mandatów dla PiSu. Do rządzenia potrzebne jest 16, a zatem pozamiatane. Nic nie wyszło z planów Koalicji Obywatelskiej przejęcia regionu ze stolicą w Kielcach. Patrząc dalej, województwo podlaskie, kolejne z tych swing states, które miały tutaj być przedmiotem, być polem bitwy pomiędzy PiS-em a opozycją, znaczy między PiS-em a władzą raczej, już to nie jest opozycja. O, tu mamy ciekawą sytuację. W Podlaskim mamy pat wyborczy, 15 mandatów dla PiS-u, 14 dla opozycji, a do rządzenia jest potrzebnych 16, więc skąd ten jeden mandat wezmą? Wygląda na to, że języczkiem uwagi będzie Konfederacja. Ale wracając jeszcze do portalu TVN24, w Gdyni skończyła się era Wojciecha Szczurka, który rządził w tym mieście 26 lat. Przepadł w pierwszej turze. Się zastanawiam, czym on musiał gdynianom i gdyniankom nabruździć, żeby zmarnotrawić taki potencjał gromadzony przez lata. Izabela Bodnar walczy o prezydenturę Wrocławia. No, ma problem w tej chwili Jacek Sutryk, dlatego że jeżeli kandydatka trzeciej drogi dostanie poparcie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a kandydat PiS-u tam miał około 20%, no to wtedy może być problem z reelekcją dla kandydata popieranego przez Koalicję Obywatelską. W Warszawie, no nie jest to ciekawostka, wiadomo, pogrom Rafała Trzaskowskiego. O, ale za to ciekawe słowa lewicy były zaraz po ogłoszeniu wyników o świetnym rezultacie Magdaleny Biejat, która miała być tuż, tuż za plecami Bocheńskiego, a nawet przed wyborami mówili, że wyprzedzi kandydata PiS. Jak się to skończyło? 11 punktów procentowych za Bocheńskim, marne 12%. Więc to jest troszeczkę tak, jak mamy czasami mecz piłkarski, drużyna strzela gola, jest radość, kibice fetują, a za chwilę system VAR cofa ten wynik właśnie lewicy. Wyborczy system VAR cofnął radość. Swoją drogą wczoraj Włodzimierz Czarzasty w programach był w doskonałym nastroju. Zero refleksji, zero odpowiedzialności za ten wynik, więc trudno się dziwić też, że te wyniki wyglądają tak, a nie inaczej, a lewica w wynikach jest za Konfederacją. 10-0 w radach największych miast wygrywa Koalicja Obywatelska. To z pewnością ogromne zwycięstwo tego obozu. Była kurator oświaty, Barbara Nowak, dostała się do Sejmiku Małopolskiego. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o TVN24. Spoglądamy na portal gazeta.pl, która donosi nam o poważnym kryzysie w koalicji rządzącej. Trzecia droga chce odbić ministerstwa lewicy. Lewicy, która będzie musiała teraz zrezygnować przynajmniej z mandatu dla swojego wiceministra Krzysztofa Kukulskiego, który został prezydentem jednego z miast, prawdopodobnie będą to resorty nauki bądź Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rządzi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, chociaż rządzi to może zbyt dużo powiedziane, bo na przykład na nominację prezesa ZUS czekamy już od wielu, wielu miesięcy. No i też krążą plotki, że z tą sprawczością pani minister jest tak średnio, że jest tam narzędziem innych ludzi w tym ministerstwie. Zobaczymy, jak zatem będzie wyglądała przyszłość tego resortu. To tyle, jeśli chodzi o portal gazeta.pl. A teraz portal Infor.pl. Odchodzimy na chwilę od tej wielkiej polityki i mamy ważną zapowiedź, jeśli chodzi o budownictwo polskie. Będą zmiany w sektorze wsparcia społecznego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Sytuacja na rynku mieszkaniowym, wysokie ceny najmu i kupna mieszkań sprawiają, że wprowadzenie nowych rozwiązań stało się ogólnospołeczną koniecznością. To słowa Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju i technologii. Jakie to będą zmiany? Chodzi o zwiększenie w roku tym i kolejnym maksymalnego limitu wydatków państwa, do których wysokości może zostać zasilony fundusz dopłat z przeznaczeniem na budownictwo socjalne i komunalne. Wydłuży się również okres, w ramach którego będzie mogło przejść na własność mieszkanie komunalne. Jeśli chodzi o budownictwo czynszowe, będzie to przywrócenie przepisów o całkowitym zakazie wyodrębniania na własność lokali wybudowanych w ramach budownictwa czynszowego. Zwiększenie czynnika społecznego w sprawowaniu nadzoru nad TBS-ami i SIM, a także wydłużenie o jeden rok aktualnie obowiązującego programu SBC, który według obowiązujących regulacji kończy się z roku 2024. Także zmiany, jeśli chodzi o budownictwo. Spoglądamy, z czym do nas przychodzi dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. A mamy tu informację o spadku zysków księgowanych przez duże spółki. Jest to jednak normalna sytuacja w przypadku zmiany władzy, choć te zmiany są wysokie, bo 25 miliardów złotych, o tyle się zmienią. To jest okładkowy tytuł dziennika, 25 miliardów, tak. Dziennika Gazety Prawnej jest to okładkowy tytuł. W środku mamy krótką rozmowę z Bartoszem Arłukowiczem, posłem Koalicji Obywatelskiej. Całkowicie zgadzam się ze słowami Donalda Tuska, który powiedział, że w wyborach samorządowych wydarzył się po raz drugi 15 października. No, biorąc pod uwagę skalę demobilizacji elektoratu Koalicji Obywatelskiej, no to nie wydarzył się, panie pośle, żaden 15 października po raz drugi, wręcz odwrotnie, wydarzyła się antyteza tamtego zdarzenia. Jest również wywiad z posłem PiSu Ardanowskim, który mówi, po 8 lat sprawowania władzy ten wynik nie jest najgorszy, ale w systemie demokratycznym wygrywa ten, który jest w stanie stworzyć parlamentarną większość i sprawować władzę wykonawczą. Tutaj trudno mówić o wygranej, więc trzeźwe słowa parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości. To tyle, jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną. Gazeta Wyborcza publikuje zdjęcie triumfującej Aleksandry Dulkiewicz, która zdobyła 62% głosów, imponujący wynik w stolicy województwa pomorskiego. Ale wyniki nie przyniosły euforii w żadnej partii. W PiS odetchnęli z ulgą, w rządzącej koalicji zaczynają się rozliczenia po awanturze o aborcję. Właśnie awantura o aborcję. Wczoraj w naszym programie Poranek Powyborczy Infor.pl i Dziennik.pl posłanka koalicji, przepraszam, już nie posłanka, już radna Sejmiku Łódzkiego Hanna Gill-Piątek oskarżyła trzecią drogę o to, że poprzez spychanie tematu aborcji na kwiecień doprowadziła do demobilizacji elektoratu młodych kobiet, co wpłynęło też na obniżenie frekwencji. Bardzo ciekawa teoria swoją drogą. Spoglądamy jeszcze w tą Gazetę Wyborczą. No tutaj generalnie robienie dobrej miny do złej gry troszeczkę. Próba znalezienia takich pozytywów tych wyborów. Zwycięstwo PiS zapewnił elektorat mieszkający na wsiach. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała tu 43% głosów wobec 20% Koalicji Obywatelskiej i 15% Trzeciej Drogi. We wszystkich miastach, także najmniejszych, wygrywała już Koalicja Obywatelska. To jest tekst na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa dzięki głosom wsi. Okopy PiS i KO w regionach to tytuł z Rzeczpospolitej. Mamy tutaj mapkę, jak układały się wyniki na prezydentów miast. No i widzimy tutaj taki pas zwycięstwa Truskolaskiego w Białymstoku w pierwszej turze, Trzaskowskiego i Zdanowski w Łódzkim. Mamy też Piotra Krzystka, który wziął w Szczecin bez żadnych problemów 60% w Poznaniu, w Toruniu, w Gdyni, a także w Krakowie, Rzeszowie, Zielonej Górze czy Wrocławiu będzie druga tura. Na trzeciej stronie komentarze znanych osobistości. Hanna Zdanowska, samorządowiec i prezydent Łodzi już od 2014 roku. No, 14 rok rządzi ta polityczka. Wynik cieszy mnie szczególnie dlatego, że ostatnie 5 lat, jak wszyscy wiemy, nie były dla Łodzi łatwe. Wiem, że są rzeczy, których nie udało nam się zrealizować na czas z różnych przyczyn, głównie niezależnych od nas. Ale rozumiem, że budziło to niezadowolenie mieszkańców, bo zasługują na szybko rozwijającą się Łódź. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli teraz te wszystkie plany zrealizować dzięki dobrej współpracy z Sejmikiem Województwa i rządem. To wypowiedź Hanny Zdanowskiej na kolejną kadencję prezydentki Łodzi. Jeszcze spojrzenie na puls biznesu. Komentarz ekonomiczny Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty tegoż tytułu. Niemiecka gospodarka drgnęła. Dane o produkcji przemysłowej budowlanej w Niemczech wreszcie przynoszą przełom. W lutym produkcja przemysłowa wzrosła o dokładnie 1,1% miesiąc do miesiąca, czyli najmocniej od roku. Ale to są też takie łagodne wahnięcia. No naprawdę nie jest dobrze z gospodarką naszych zachodnich sąsiadów. To jest puls biznesu. Gazeta Polska triumfuje. PiS wygrywa wybory. Bezprawie i agresja nie pomogły Platformie. Jak zwykle bardzo dużo emocji na okładce tego tytułu, ale również kolorów. Kolorów jakoś tak przypadkiem pewnie kojarzącym się z kolorystyką Prawa i Sprawiedliwości. A przecież to niezależna gazeta, a nie żaden tytuł partyjny. Republika przełamała propagandę Tuska. To o telewizji Republika, która według tytułu umożliwiła dotarcie Prawu i Sprawiedliwości do swoich wyborców. Bez niej w obecnej sytuacji byłoby to niemożliwe, a jej istnienie to warunek funkcjonowania w Polsce demokracji, mówi Maria Koc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko. To był poranny przegląd prasy portalu Infor.pl. Thank you.